Opowiadano mi kiedyś o takim sympozjum konferencji liturgicznej, na której jeden z uczestników próbował przekonać wszystkich zgromadzonych, że dopiero odnowiona liturgia po Soborze Watykańskim II sprzyja takiemu żywemu uczestnictwu wiernych w liturgii. I takimi mocnymi wyrażeniami określał liturgię średniowieczną, później właśnie dzisiaj nazwaną nadzwyczajną formę rytu rzymskiego, dawną liturgię, mówiąc, że ona była tylko skoncentrowana na kapłanie, że wierni byli statyczni, że nie, w ogóle nie wykonywali żadnych gestów, ruchów, że się żywo nie modlili, nie uczestniczyli. Potem też zaczął krytykować liturgię prawosławną, mówiąc, że tam również to jest liturgia, w której tylko kapłan i chór mają swoją rolę, a wierni trochę nie wiedząc, co się dzieje, przychodzą do cerkwi i nie uczestniczą. Na to jedna z osób, która była na tym sympozjum, okazało się właśnie prawosławna, pani, która się oburzyła, podniosła wtedy głos i mówi: jak to? Wchodzę do kościoła, biję pokłony, zapalam świece, całuję i kontempluję ikonę, żegnam się znakiem krzyża, wdycham kadzidło, patrzę i słucham, a ty mi mówisz, że ja się nie modlę i nie uczestniczę, a tyle rzeczy robię. Bardzo mi się podoba ta odpowiedź tej pani. Trochę przywykliśmy do tego, że modlitwa jest związana przede wszystkim z czynnością intelektu. Że człowiek się modli wtedy, kiedy ewentualnie wypowiada słowa, kiedy ich słucha albo kiedy nad nimi rozmyśla. A jakoś bardzo mocno zatraciliśmy prawdę o tym, że modlimy się również całym naszym ciałem, a nie tylko intelektem. I że tak naprawdę przyglądając się liturgii średniowiecznej, to okazuje się, że w niej było znacznie więcej elementów ruchu niż nawet dzisiaj w liturgii zreformowanej po Soborze. Są pewne rzeczy, które dla nas już dzisiaj prawie są nie do pomyślenia. Chociażby to, że jednym z elementów rytuału w średniowieczu było coś takiego jak dramaty liturgiczne, czyli bardzo konkretne formy inscenizacji przedstawień teatralnych, gdzie uczestnicy liturgii stawali się aktorami, a sam celebrant odgrywał najczęściej rolę Jezusa. I nie było to jakiś dodatek do liturgii, ale w ramach samych celebracji, w ramach juczni, nieszporów czy nawet mszy świętej odgrywano pewne role w takiej dramatycznej formie. Oczywiście wszystko się działo w takim duchu liturgicznym, z całą powagą gestów liturgicznych, śpiewy były na melodie gregoriańskie. Wszelki ruch sceniczny był związany z procesjami, ale był tam olbrzymi dynamizm. Również dzisiaj nam trudno sobie wyobrazić, że w kościele mogłoby nie być ławek albo krzeseł, a to również jest bardzo późny dodatek, który, co tu dużo mówić, przede wszystkim zamknął nas teraz w niewoli tej ławki, ograniczając bardzo mocno nasze ruchy. To, że już w ławce nie da się klęknąć porządnie, tylko jest taki klękosiad, jeśli można to tak nazwać, ograniczający jakoś możliwości ani do końca stanąć, ani do końca usiąść, ani do końca uklęknąć. To, że nie uczestniczymy w procesjach, to, że tego ruchu jest naprawdę znacznie mniej niż było w średniowieczu. Ale to nie oznacza, że go nie ma wcale. I pierwszą formą i pierwszym sposobem uczestnictwa we mszy świętej jest wejście w to, co proponuje sam rytuał. Wykonywanie gestów, pokłonów, znaku krzyża, złożonych rąk, przyklęknięcia, uklęknięcia i modlenie się tymi gestami. Ja czasami rozmawiając z osobami, które narzekają na to, że mają trudność z modlitwą, że bardzo trudno im z nim się skupić, że myśli im uciekają, że mają wieczne rozproszenia, to wtedy pytam się ich, co oni robią na tej modlitwie. Najczęściej odpowiadają, że rozmyślają. Więc wtedy trochę uśmiechając się proponuję im, żeby więcej było inwokacji, a mniej medytacji. To znaczy, żeby więcej na tej modlitwie wołać do Pana Boga również gestami, również ciałem, a nie tylko rozmyślać. Trochę jesteśmy właśnie zniewoleni takim konceptem modlitwy jako tylko rzeczy myślnej. Tam, gdzie jest jakaś dynamika, jakiś ruch, to wydaje nam się, że to jest związane z rozproszeniem. Że człowiek, który na modlitwie dużo by się rusza, to taki, który ma ADHD i ma problem ze skupieniem. Że taka idealna modlitwa to jak ktoś potrafi stanąć w jednym miejscu, czy uklęknąć w jednym miejscu i bez ruchu trwać. No niekoniecznie. Tradycja pokazuje nam całe bogactwo właśnie ruchu. Są bardzo piękne, zachowane, takie starożytne świadectwa opowiadające o nawróceniu aktorów, gdzie w starożytnym Rzymie chociażby opisuje to tradycja apostolska, choć nie mamy pewności, czy ona odpowiada tradycji faktycznie rzymskiej, czy nie przypadkiem syryjskiej, ale w każdym bądź razie jest to tekst starożytny. Mówi o tym, że aktorzy, których praca była w dużej mierze też związana z kultami pogańskimi, z kultem Cezara i innych bogów, w związku z tym oni, jeżeli chcieli zostać chrześcijanami, musieli się nawrócić, też porzucając swój zawód, swoją pracę. Jest zachowane takie przepiękne świadectwo nawrócenia świętego Genezjusza. On nawrócił się w trakcie przedstawienia, które odgrywał kabaret, komedię dotyczącą chrześcijaństwa. Całe przedstawienie było formą imitacji rytów liturgicznych, chrześcijańskich, które były właśnie wyśmiewane, obśmiewane przez aktorów. I sam kontakt z tymi rytami, jeszcze bez intencji, bez pragnienia uczestnictwa w nich, doprowadza do nawrócenia tego aktora w trakcie przedstawienia, które odgrywa. I posłuchajcie fragmentu tego świadectwa. Jako figura komiczna, jako głupego, gładko ogolonej głowie, przystrojony w kolorowy rzymski strój arlekina, z kijem w dłoniach wyskakiwał Genezjusz na scenę. Skarży się, że zmogła go szczególna choroba, rodzaj epilepsji. Błazen wyjaśnia, że czuje się ciężko, a chciałby znów czuć się lekko. Współgrający operują teraz komizmem, opierającym się na rozumieniu dosłownym. Jak mamy uczynić cię lekkim? Czyż jesteśmy stolarzami i mamy cię oheblować? Przedstawiony przez Genezjusza błazen ciągle jeszcze w grze odpowiada. Głupcy, chcę umrzeć jako chrześcijanin. I w odpowiedzi na komicznie przerażone pytania pozostałych ciągnie, abym w ów dzień mógł uciec się do Boga. Chory zostaje zabrany do łóżka. Na scenę wstępuje prezbiter i egzorcysta. Bardzo chętnie pokazywano ich w takim karykaturalnym kontekście i pytają. Dlaczego po nas posłałeś, drogi synu? Błazen ciągle jeszcze odpowiada słowami przewidzianymi w grze, uznanymi przez publiczność za nieistotne, więc nienagradzanymi śmiechem. Bo chcę przyjąć łaskę Chrystusa, przez którą ponownie się narodzę i otrzymam uwolnienie od moich grzechów. Rozpoczynają się przygotowania do chrztu. Wśród ogólnego śmiechu błazen zostaje odziany w białą szatę. Ledwo tego dokonano, następuje scena wydania. Pojawiają się żołnierze, także postacie komiczne i po odśpiewaniu kupletów szydzących z młodego chrześcijanina prowadzą odzianego w białą szatę błazna przed sąd Cezara. W tej scenie przedstawiający błazna Genezjusz przerwał spektakl, a gra stała się rzeczywistością. Bo mimo, a może właśnie dlatego, iż przy spektaklu obecny był Cezar Dioklecjan, Mim naprawdę przyznał się do chrześcijaństwa. Powiedział, to co do tej pory tylko przedstawiałem, jest prawdą. Rzeczywiście stałem się chrześcijaninem. To, co powinno było rozegrać się w ramach spektaklu, skazanie i śmierć męczeńska, stało się dla Genezjusza boleśnie przecierpianą rzeczywistością. I faktycznie został wtedy zabity i stał się męczennikiem. Chrzest, który przyjął, był kabaretem, ale ten kabaret otworzył go na rzeczywistość łaski i chrztu krwi, który przyjął przez swoją męczeńską śmierć, nawracając się przez samo odegranie rytuału. Bez żadnej wielkiej świadomości, bez katechezy, sam rytuał miał taką moc. My często nie doceniamy mocy i wartości samego rytuału, gestów, które wykonujemy, że za nimi naprawdę kryje się też treść, za nimi kryje się też łaska, którą Bóg nam udziela. Święty Dominik w swojej modlitwie wykorzystywał bardzo wiele elementów ruchu, gestów. Tradycja zachowała takie świadectwa o braciach, którzy go podglądali w klasztorze w Rzymie, na Aventynie. tam gdzie jest Bazylika Świętej Sabiny, którą cesarz, przepraszam, papież przekazał właśnie świętemu Dominikowi, kiedy zakładał swoje zgromadzenie. Tam dormitorium, czyli sypialnia mnichów, znajdowała się zaraz obok kościoła. Jest takie małe okienko, przez które pozostali bracia podglądali Dominika, kiedy trwał na nocnej modlitwie. Dzisiaj nam się może to wydawać dziwne, co on wyprawiał w czasie tej modlitwy. Oni wtedy byli zafascynowani swoim nauczycielem i mistrzem i podglądali to, jak on się modli, gdzie wykorzystywał całe swoje ciało do modlitwy. Jeden z nich potem opisał w jednym z rozdziałów biografii dotyczącej Dominika, ostatni rozdział zatytułował o 9 sposobach modlitwy świętego Dominika. I oczywiście nie jestem w stanie wszystkich 9 sposobów tutaj przedstawić, ale pozwólcie, że przynajmniej 2 wam przedstawię i przeczytam. Tak pisze o modlitwie Dominika. Zdarzało się, że gdy święty ojciec Dominik był w jakimś konwencie, stawał wyprostowany przed ołtarzem, nie oparty o nic, ani nawet nie dotykając się niczego. Można było nieraz widzieć świętego Dominika, jak na modlitwie stał wyprostowany na wzór strzały wypuszczonej z łuku w górę do nieba. Więc pierwszy sposób modlitwy Dominika to jest postawa stojąca. Ale tak stojąca, że właśnie stał jak strzała. Nie podpierał się niczego. Całą swoją postawą ukierunkowywał się na Boga. W tej postawie stojącej kryje się symbolika przynajmniej kilku rzeczy. Po pierwsze, cała symbolika związana z dziełem stworzenia. Człowiek wyprostowany, człowiek, który nie jest pochylony, człowiek, który nie jest klęczący, jest jak nowe stworzenie. Stworzony w całej godności i pięknie. Ta prawda o nowym stworzeniu jest związana też ze zmartwychwstaniem. Symbolika postawy stojącej mówi o powstaniu zmartwych. Tak jak samo słowo wskazuje, zmartwych powstać. Ktoś, kto stoi, jest zmartwychwstały. Całym sobą opowiada o największej prawdzie wiary. To było tak ważne w pierwotnym chrześcijaństwie, że już kanon 21 Soboru w Nicei w 325 roku zakazywał w okresie wielkanocnym klękać w czasie modlitwy, żeby przez postawę klęczącą nie mówić o tym, że jesteśmy niewolnikami, bo tylko niewolnicy klęczą. Ale Sobór wtedy podkreślał, że trzeba stać na modlitwie dla podkreślenia prawdy o tym, że jesteśmy zbawieni, że uczestniczymy w zmartwychwstaniu Chrystusa. Do dnia dzisiejszego została ta tradycja starożytna zachowana w liturgii przy śpiewie litanii do wszystkich świętych w czasie na przykład święceń kapłańskich. Jeżeli święcenia odbywają się w okresie wielkanocnym, to w czasie litanii do wszystkich świętych się stoi. A jak po okresie wielkanocnym, to wtedy się klęczy. Do dzisiaj liturgia zachowała pamięć o tej tradycji. Również w drugiej modlitwie eucharystycznej słyszymy, że chrześcijanie uczestniczący w Eucharystii to ci, którzy stoją wokół ołtarza. Jesteśmy tymi, którzy są zgromadzeni wokół ołtarza, stoją wokół ołtarza. Więc ta postawa jest naszą modlitwą. W samej postawie stojącej można już się modlić. A drugi taki element modlitwy świętego Dominika, który chciałbym wam przedstawić, tak o nim pisze jego współbrat. Niekiedy Dominik raptownie zamykał, klaszcząc dłonie przed oczami lub też załamywał je. Kiedy indziej znowu rozkrzyżowywał ramiona, tak jak to kapłan czyni we mszy świętej i zdało się, że całą uwagę natęża, by usłyszeć coś, co ktoś do niego mówi. Mówił mi też ktoś, że na własne oczy widział, że święty ojciec Dominik modli się też czasami stojąc prosto, z rękoma rozłożonymi na kształt krzyża, z wielkim napięciem. W ten sposób modlił się, gdy Bóg na jego prośby wskrzesił młodego Napoleona w Rzymie, w kościele świętego Sykstusa. Najpierw uczynił to w zakrystii, potem w kościele w czasie odprawiania mszy świętej, kiedy widziano, jak się uniósł w górę nad ziemią. Opowiadała mi o tym zacna i świątobliwa siostra Cecylia, która była obecna i widziała to samo wraz z mnóstwem innych ludzi. Więc Dominik modlił się całym rodzajem modlitw rękami. Te ręce albo składał, albo rozkładał na kształt krzyża, albo podnosił, albo nawet składał je tak intensywnie i z takim rozmachem, że aż klaskał w kościele. I bracia to obserwowali. Również nasze gesty rąk mogą wyrazić naszą modlitwę. Modlimy się złożonymi rękami, modlimy się rękami rozłożonymi. I nie musimy się tego bać w naszej modlitwie też prywatnej. Może czasami się przejmujemy tym, co inni o nas myślą, jak inni na nas patrzą. Czujemy się jakoś tak niekomfortowo, jeżeli mielibyśmy robić coś oryginalnego. I oczywiście nie chodzi tu o to, żeby ktoś teraz w czasie mszy nagle zaczął klaskać, naśladując świętego Dominika. Ale żeby też nasze ręce modliły się razem z nami. To ma znaczenie, czy je składamy, czy nie składamy. To ma znaczenie, jakie gesty wykonujemy. I one mogą się również stać treścią naszej modlitwy. Właśnie możemy być w postawie ukrzyżowanego Jezusa, podobni do Niego, wtedy, kiedy modlimy się z rozłożonymi rękami. Nasze złożone ręce mogą wyrażać gest poddania się woli Bożej, złożenia naszych dłoni w Jego ręce, poddając się Jemu, powierzając się Jemu. Nasze rozłożone ręce mogą być gestem oddania się Bogu Ojcu, takiej postawie dziecka, syna, który wszystko zawierza swojemu kochającemu tacie. Naprawdę te gesty również mają znaczenie. I pozwólcie, że zakończę takim przepięknym wierszem z poezji irlandzkiej, który opowiada o geście znaku krzyża. Sam sposób tego, w jaki sposób wykonujemy znak krzyża, już też może być naszą modlitwą. Ten wiersz opowiada po prostu o tym, jak się wykonuje znak krzyża, ale jest przepiękny w swojej wymowie. Znaczę znakiem krzyża moją twarz, najpierw uszy, potem oczy, nos, usta. Kładę znak krzyża na gardle, na ciemieniu, na brzuchu, na podbrzuchu. Chronię znakiem krzyża moje barki, ramiona, aż po same dłonie. Bądź znaku krzyża przy moich nogach, przy mych stopach. Niech będzie krzyż przede mną, za mną, przeciw kłopotom w górach i dolinach. Niech widzę krzyż od wschodu, niech mnie osłania od zachodu. Znaczę znakiem krzyża moje zęby, niech omija mnie choroba. Żegnam znakiem krzyża, wątpię, serce. Niech będzie krzyż na niebie, przy ziemi. Niech zatrzyma krzyż nieszczęście, rany, ciała i duszy. Żegnam się znakiem krzyża, kiedy siadam, kiedy leżę, kiedy stoję. Bądź krzyżu moją siłą, prowadź do Króla Niebios. Znaczę znakiem krzyża mój kraj, parafię, kościół. Niech nas wspomaga znak krzyża w tym i w przyszłym świecie. Broń nas znaku krzyża przeciw niebezpieczeństwom. Ochranię i od czubka głowy aż po paznokcie stóp. Bądź z nami krzyżu aż do dnia ostatniego, zanim umrzemy. Zakopią nas w ziemi. Znaczę znakiem krzyża moją twarz. Amen.